Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Poniedziałek 30 listopada, wita Państwa Krzysztof Brąk. W naszym programie usłyszą dziś Państwo o pracy polskich misjonarek w Rwandzie, czyli o misjonowaniu pod wulkanami, haftowaniu dywanów, wyrywaniu zębów szprychą oraz radości z pomocy potrzebującym. O tym wszystkim z siostrą Marią Piątkowską będzie rozmawiać Beata Zajączkowska. Pierwszą część programu wypełnią aktualności watykańskie. Zapraszamy. Benedykt XVI przyjął prezydenta Peru, Alana García Pereza. Przybył on do Europy na szczyt iberoamerykański, który odbywa się w stolicy Portugalii z udziałem szefów 22 państw.
Kościół w Peru pełni ważną rolę społeczną. Wyrazem tego był niedawny udział przedstawicieli episkopatu w negocjacjach rządu ze zbuntowanymi Indianami, protestującymi przeciwko inwestycjom wydobywczym w regionie Amazonii. Temat współpracy Kościoła i państwa pojawił się w czasie watykańskich rozmów prezydenta Peru. Po audiencji u papieża Alan Garcia spotkał się bowiem z kardynałem sekretarzem stanu oraz szefem dyplomacji stolicy apostolskiej. Jak poinformowało watykańskie biuro prasowe, rozmawiano również na temat sytuacji w regionie. Gdy chodzi o Peru, podkreślono wysiłki rządu na rzecz wykorzenienia ubóstwa, umocnienia państwa, prawa i ochrony przyrody. Ponadto na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął arcyksięcia Otto Habsburga oraz 13 brazylijskich biskupów, których kolejna grupa przybyła z wizytą ad limina apostolorum.
Papież raz jeszcze ponawia wysuniętą już przez Jana Pawła II propozycję wspólnych poszukiwań takich form pełnienia posługi biskupa Rzymu, które mogliby uznać i katolicy, i prawosławni. Benedykt XVI podejmuje tę sprawę w przesłaniu, które przekazał dziś Bartłomiejowi I, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Kardynał Walter Kasper stoi na czele watykańskiej delegacji, która w myśl 40-letniej już tradycji udała się do patriarchatu Konstantynopola na patronalne obchody ku czci apostoła Andrzeja.
W swym liście Ojciec Święty nawiązuje do ostatniej sesji plenarnej Katolicko-Prawosławnej Komisji Dialogu Teologicznego, goszczonej w październiku na Cyprze. Podjęto na nim temat roli biskupa Rzymu w kościele pierwszego tysiąclecia. Papież ocenia pozytywnie fakt, że mimo trudności i nieporozumień, wszystkie kościoły biorące udział w pracach komisji opowiadają się za kontynuowaniem dialogu. Zwraca też uwagę na wzrastające w ostatnich dziesięcioleciach braterstwo między katolikami a prawosławnymi. Nie powinni temu przeszkadzać ci, którzy przywiązani do pamięci o różnicach historycznych nie potrafią się otworzyć na działanie Ducha Świętego.
Benedykt XVI wyraża uznanie duchowieństwu i wiernym patriarchatu ekumenicznego za świadectwo dawane Ewangelii nawet w trudnych warunkach. Podkreśla, że wobec coraz bardziej złożonych wyzwań stojących przed chrześcijanami jest ono szczególnie potrzebne. Z pewnością stanie się bardziej wiarygodne, jeśli wyznawcy Chrystusa będą w pełnej jedności. Na razie, gdy do niej zdążamy, winniśmy już dawać wspólne świadectwo w służbie ludzkości. Nasze kościoły mają zwłaszcza bronić godności człowieka, szerzyć wartości etyczne, wdrażać sprawiedliwość i pokój, walczyć z głodem, ubóstwem i analfabetyzmem, wzywać do odpowiedzialności za ochronę przyrody.
Siostry od aniołów obchodzą 25-lecie swojej obecności, pracy misyjnej w Rwandzie. A rozmawiam o tym z siostrą Marią Piątkowską.
Szczęść Boże.
Dlaczego, na początku zapytajmy o to, siostry od aniołów właśnie wybrały Rwandę i tutaj przyjechały ćwierć wieku temu?
W 1981 roku ordynariusz diecezji Ruchengeri, biskup Focas Nikwigize, przyjechał do Polski, prosząc o księży i o siostry zakonne. Także odwiedzał różne seminaria duchowne, różne zgromadzenia i też przyjechał do naszego domu generalnego w Konstancinie Jeziornej i prosił naszą matkę generalną o to, aby przysłała siostry do pracy w jego diecezji. pomimo naszych trudności personalnych, które miałyśmy wówczas w Polsce, zbyt mała liczba sióstr, po rozeznaniu nasza Rada Generalna zdecydowała się, że Matka Generalna przyjedzie tutaj, aby zrobić rekonesans. Oczywiście odwiedzała dużo różnych placówek, ale dwie były zaproponowane przez księdza biskupa: Kampanga u stóp wulkanów i Nyakinama na przedmieściach Ruhengeri. Matka wybrała Kampangę, ponieważ była to placówka zdecydowanie trudniejsza. Droga bardzo trudna do przebycia, kamienista. Nie było tam ani wody, ani prądu. No i duże potrzeby ludności.
Miałyście się zająć zarządzaniem parafii, ale na tym się nie skończyło. Wyzwań było bardzo wiele.
Tak. Kiedy przyjechały pierwsze siostry, zajechały do biskupa, spytały się: no księże biskupie, co mamy robić? Biskup odpowiedział: macie być i dawać świadectwo. Siostrom to nie wystarczyło. Nie były absolutnie zadowolone z tej jego odpowiedzi, no ale rzeczywiście zaczęły żyć tam wśród tych ludzi i obserwowały, jakie są potrzeby. Zresztą ludzie sami przychodzili i mówili o tych swoich potrzebach. Także jedna siostra zajęła się administracją parafii. No w to wchodziło przede wszystkim przygotowywanie do sakramentów, kształcenie katechistów, no i taka superwizja w ogóle całej działalności, uzupełnianie kartotek, też cała praca biurowa. Bo ksiądz przyjeżdżał tylko w niedzielę, sprawował mszę świętą, udzielał sakramentów, no i przyjeżdżał też spowiadać. A reszta, wszystko, cała praca należała do siostry. Był ośrodek dożywiania obok, także siostry zaangażowały się też w pracę w ośrodku dożywiania. Nie było ośrodka zdrowia, a chorych było dużo i chorzy przychodzili. Także otworzyłyśmy taki malutki punkt medyczny, no bardzo mały, ponieważ to ludzie przychodzili, otrzymywali leki na miejscu i wracali do domu. Później się praca jeszcze poszerzyła, ponieważ powstała pracownia krawiecka i hawciarska. Było dużo dziewcząt, które z różnych przyczyn nie mogły skończyć szkoły, nawet podstawowej, no i trudno im było znaleźć pracę. Dlatego te właśnie dziewczęta wzięły siostry, nauczyły szyć, nauczyły haftować. A dzięki temu, że przyjechała pewna pani z Niemiec, artystka Barbara Beran, która zakochała się też w Rwandzie od pierwszego wejrzenia. Robiła projekty i do tej pory robi projekty takich bardzo długich, na kilkanaście metrów dywanów, które są wyhaftowane krzyżykami z życia Rwandy. Przede wszystkim to przedstawia właśnie życie Rwandy. No i to w Niemczech to ma ogromną wartość. Tym samym ona, sprzedając te wyroby, które tutaj dziewczęta robią, haftują ręcznie, zdobywa fundusze na adopcję sierot. Także to już wszystko się tak potoczyło, jakby jedno za drugim, a później przyszła następna placówka.
Kampanga to był też trudny czas dla was, to był czas wojny.
Kampanga jest miejscowością położoną przy wulkanach i u styku granic trzech państw: Rwandy, Ugandy i ówczesnego Zairu. No i właśnie tam, na tamtych terenach wojna się zaczęła już w 90 roku. Na terenie naszej parafii były tworzone obozy dla przesiedleńców, dla uchodźców wojennych, którzy musieli opuszczać tereny przygraniczne.
Przychodzą uchodźcy, sytuacja się troszeczkę zmienia. Czy zmieniło to też waszą pracę?
No tak, na stałe żeśmy jeździły do obozów i organizowałyśmy dla nich pomoc, ponieważ oczywiście Czerwony Krzyż działał, różne organizacje pozarządowe działały, ale one zawsze jakoś tak przychodziły nie w porę, tylko zawsze z pewnym opóźnieniem. My byłyśmy na miejscu, widziałyśmy potrzeby, także organizowałyśmy przede wszystkim pomoc taką materialną. Rozdawałyśmy żywność, rozdawałyśmy plandeki, żeby mogli sobie zrobić namioty, nawet motyki, żeby mogli uprawiać pola tam, gdzie się znajdowali. No i później była duża liczba, z powodu tych działań wojennych, oczywiście duża liczba sierot. No i zorganizowałyśmy taką akcję pomocy dla sierot przy pomocy właśnie pierwsza. Ta grupa to była wpisana na listy właśnie pani Barbary Beran, która w Niemczech szukała pomocy, a później to już się potoczyło. Także w tej chwili mamy właśnie sporą liczbę sierot, którymi się zajmujemy, ale dzięki właśnie tym darczyńcom właśnie z Europy.
25 lat pobytu w Rwandzie to już jednak jest szmat czasu. Czy ta pomoc, siostra widzi, wydaje owoce? Czy macie przykłady, że no właśnie te złotówki przekazywane chociażby z Polski komuś zmieniły życie, dały lepszą przyszłość?
Jest stworzona cała ekipa, która zajmuje się właśnie sierotami. I w tej ekipie już pracują właśnie osoby, które dzięki pomocy mogły skończyć szkołę podstawową, skończyć szkołę średnią i niektóre już rozpoczęły studia wyższe. Także to jest dla nas taka radość, że one właśnie zaangażowały się w tą pracę pomocy sierotom, a same właśnie tą pomoc wcześniej otrzymały. One w tej chwili już tej pomocy nie otrzymują, ale dzięki temu, że mają pracę, także mogą zarobić na swoje życie i powodzi się całkiem nieźle. Owszem, różnie to bywa. Niekiedy dzieci, które mają opłaconą szkołę, czasami powtarzają klasę rok, drugi, trzeci. No ale to też to wynika z tego, że nie wiemy, co tam było wcześniej, nie wiemy, jakie przeżycia one miały i traumatyczne. Może widziały śmierć swoich najbliższych. Nie wiadomo, jak później były traktowane w domach, w rodzinach zastępczych, w rodzinach adopcyjnych. Poza tym też, jeśli przebyły chorobę głodową, kiedy były małe, to później są już takie zmiany w mózgu, że one nie mogą uczyć się dobrze, nie mogą funkcjonować tak jak normalne inne dziecko. Także to też nie można od razu potępiać i oceniać, że dziecko ma płaconą szkołę, a mimo to trzeci raz już powtarza drugą klasę czy trzecią.
W Rwandzie prowadzicie szpital, przychodnie zdrowia, punkty dożywiania, pomoc dla dzieci, pomoc dla sierot. Jednym ze sposobów pomocy, konkretnym sposobem pomocy jest też atelier, gdzie nie tylko uczycie zawodu, ale też dajecie możliwość pracy, zarabiania, prawda?
Tak. Mamy atelier haftu i szycia. Dziewczęta haftują piękne wzory, wzory rwandyjskie, haftem krzyżykowym i także jest pracownia szycia. Niektóre dziewczęta, nie tylko dziewczęta, ale są też i chłopcy, wyuczyli się tego zawodu. Stworzyłyśmy taką szkółkę, która trwała rok czasu. Oni uczyli się tam szyć i haftować. Osoby, które zdały egzamin dobrze, zostały przyjęte do atelier i pracują. W tej chwili jest około 40 pracowników zatrudnionych w tym atelier. No i dzięki temu zarabiają na swoje życie. Również to nie jest tylko praca, ale prowadzimy w ramach tego atelier alfabetyzację, ponieważ zdarzają się takie dziewczęta, które nie potrafiły ani czytać, ani pisać. Także jest prowadzona alfabetyzacja. No i katechizacja. Myślę, że to jest teraz też takie nasze wyzwanie na dzisiaj, ponieważ do tej pory religia była w szkołach. Od tego roku z niektórych szkół zniesiono lekcje religii. Także jest to takie wyzwanie dla nas, żeby właśnie poprzez atelier, poprzez właśnie tę adopcję, poprzez nawet w ośrodkach dożywiania katechizować, bo gdzie się te dzieci mają katechezy uczyć?
Podejmujecie też kolejne wyzwania. Jednym z nich jest gabinet dentystyczny, który powstaje właśnie na przedmieściach Kigali w Kabuga.
Jeśli chodzi o takie leczenie stomatologiczne w Rwandzie, to jest ono na poziomie bardzo niskim albo zerowym, można powiedzieć. Ponieważ takich gabinetów z prawdziwego zdarzenia jest kilka, tylko w Kigali i są one bardzo drogie. Dentystów wykształconych w Rwandzie jest 12 tylko i w to wchodzą też osoby, które przyjechały z zagranicy, także nie są to tylko Rwandyjczycy. A w ogóle w Butare jest Akademia Medyczna, ale tam nie ma w ogóle wydziału stomatologii. Także jeśli jakiś Rwandyjczyk chciałby się szkolić i uczyć na dentystę, to musi wyjechać za granicę. Żadnego Rwandyjczyka nie ma takiego, który by w tej chwili studiował. Także no, jest to wyzwanie pewne. A my, ponieważ też no, wiadomo, że nikt się nie porywa na budowę przychodni dentystycznej, jeśli by nie miał dentysty. Tak się złożyło opatrznościowo, że mamy w naszym zgromadzeniu siostrę, która skończyła studia stomatologiczne w Gdańsku. Pracowała już w Warszawie kilka lat, no i odkryła powołanie misyjne i od 2 lat jest tutaj z nami. Także właśnie dzięki temu i przede wszystkim dzięki temu no, zdobyłyśmy się na trochę taki szalony projekt wybudowania, wyposażenia i rozruchu właśnie przychodni dentystycznej. Dotychczas takie leczenie stomatologiczne to ogranicza się tylko do wyrywania zębów wszędzie. I to ludzie robią nie tylko w ośrodkach, bo jakby to robili w ośrodkach, to by było jeszcze dobrze, bo powiedzmy, że te narzędzia byłyby wysterylizowane, ale robią też na tak zwanych rynkach, targach i tam wyrywają zęby, czym się da, nawet już prychą od roweru. Także jest to pewne wyzwanie. A na zdjęciach widzimy, że Rwandyjczycy mają piękne zęby, białe, nie potrzebują w ogóle leczenia. Jest to bardzo mylne, ponieważ właśnie nasza siostra już tutaj pracowała trochę w ośrodku, w Niejakinamie i widziała, z jakimi zębami przychodzą nawet dzieci, które normalnie w Polsce, w Europie takiej próchnicy nie mają, a tutaj już mają ogromne próchnice, zęby naprawdę zniszczone, które ona z bólem serca musiała wyrwać, bo nie miała możliwości, żeby je leczyć. A w tej chwili, gdy nasz gabinet będzie już wyposażony, będzie mogła leczyć te zęby.
Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że siostry od aniołów są w Rwandzie 25 lat. Co gdybyśmy spróbowały przeprowadzić taki bilans tego ćwierćwiecza dla was, jako właśnie sióstr pracujących tutaj? Kilkanaście osób się przewinęło przez Rwandę. Było najważniejsze, jest najważniejsze.
Pytanie bardzo trudne. Historia nasza była tak jak historia Rwandy. Nie była łatwa, ponieważ Rwanda przeżywała swoją historię wojny. My też w związku z tym byłyśmy jakoś tym dotknięte. Był taki moment, że na tych trzech placówkach, ponieważ mówimy o Rwandzie tutaj, ale jeszcze do naszej delegatury rwandyjskiej wchodzi też placówka w Kongo, także mamy trzy placówki. W pewnym momencie zostały tylko trzy osoby na pewien czas, także ja myślę, że to, że misje w ogóle nasze przetrwały, to jest właśnie nasza wielka radość. Pomimo, że myśląc po ludzku i patrząc po ludzku, było bardzo trudno.
Co osobiście siostrze daje największą radość? Jest takim też bodźcem właśnie popychającym, dającym siłę, bo praca z Rwandyjczykami też nie jest łatwą pracą. Rwandyjczyk jest, możemy powiedzieć, nawet ciężką osobą do współpracy.
Owszem, Rwandyjczyk może nie jest łatwy tak na pierwszy rzut oka, bo mówi się, że Rwandyjczyk jest osobą raczej zamkniętą. Ale gdy się zaczyna bardziej współpracować z nimi, dłużej mieszkać, to oni zaczynają się też otwierać i można na nich liczyć. I ta współpraca właśnie z osobami świeckimi jest piękna. Jest właśnie tą rzeczą, która daje bardzo dużo radości, bardzo dużo. Tutaj współpracujemy non-stop właśnie ze świeckimi i w ośrodku zdrowia, i przy sierotach, i w pracowni. I mamy duży kontakt. I to, że możemy pomagać i tyle działać, to właśnie dzięki temu, że istnieje ta współpraca z osobami świeckimi. To przynosi dużo radości, a to jest też w charyzmacie naszego zgromadzenia. To jest charyzmat, właśnie współpraca ze świeckimi. I tutaj ona się bardzo fajnie realizuje i rozwija.
25 lat to, powiedzmy, jest taki przedział, który rozpoczyna kolejne, powiedzmy, ćwierćwiecze. Z jednej strony się podsumowuje, z drugiej strony się planuje. Czy macie jakieś plany? Czy jest coś, co siostry od aniołów chciałyby jeszcze zrealizować w Rwandzie, i w sąsiednim Kongo?
Mamy plany, też może trochę szalony. W Kabudze chcemy stworzyć hospicjum dla osób chorych, zwłaszcza dla osób chorych na AIDS, i dla osób starszych, które nie mają gdzie mieszkać. Jest to też wyzwanie czasu, które wcześniej w Rwandzie nie istniało, nie było, ale świat się zmienia, społeczeństwo rwandyjskie też się zmienia. Dawniej chorzy mieszkali w domach, rodzina się nimi opiekowała, starszymi osobami też rodzina się opiekowała. W tej chwili, jak mówię, życie się zmienia i zdarza się tak, że osoby, zwłaszcza chore na AIDS, niestety, ale nie są mile widziane w domach. Często jest tak, że długi czas spędzają w ośrodku zdrowia, ale to też ośrodek zdrowia nie jest po to, żeby gwarantował opiekę takim chorym terminalnie. Dlatego widząc potrzebę tej opieki, chcemy stworzyć właśnie hospicjum. Takich hospicjów w Rwandzie jest na razie 3, i mają one bardzo dużo pracy. My chcemy takie hospicjum właśnie utworzyć w Kabudze.
Z siostrą Marią Piątkowską rozmawiała Beata Zajączkowska, a ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.